Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i przedstawiam już moich gości. Daria Królikowska, psycholog, psychoterapeuta.
Dzień dobry, Podgoszczy. Witam Państwa.
Dzień dobry, witamy. I razem tu z nami... Coś piszczało. Z nami w studiu Bydgoszczy profesor Roman Lepert, pedagog.
Dzień dobry, witam Państwa.
Z UKW, dodajmy.
Tak.
A w Toruniu jest z nami pan doktor Piotr Domyracki, filozof i etyk z UMK. Dzień dobry.
Kłaniam się, bardzo mi miło.
Witamy serdecznie nam również. I przyjdzie jeszcze, mamy nadzieję, z lekkim opóźnieniem, pan doktor Tomasz Marcysiak, socjolog z WSB. Zaczynamy. Dziś chcemy mówić tak przedświątecznie o nadziei. Nadzieja to jedno z pojęć, które wiąże się z Wielką Nocą. Dla osób wierzących jest to nadzieja na życie wieczne. Dla osób niewierzących nadzieja też jest ważną sprawą. Jak to czasami mawiamy, trudno byłoby bez niej żyć. Ale może rozpocznijmy od tego, czym jest nadzieja, bo jest takie powiedzenie, że nadzieja jest matką głupich. Nie bardzo mi się może ono podoba, ale coś jest w tym powiedzeniu takiego, że wątpimy w sens tej nadziei, chociaż wszyscy się kurczowo czepiamy tej nadziei. Wchodzi nasz gość kolejny, witamy serdecznie. Mieliśmy nadzieję, że pan doktor przyjdzie i tak się stało. Już przedstawiałam doktor Tomasz Marcysiak. Wracamy do sprawy, czyli do tej nadziei, która jest beznadziejna w końcu, czy jednak nadziejna? Jak możemy to powiedzieć? Może od filozofa rozpocznijmy?
A często bywa tak, że kiedy rozpoznajemy jakąś sytuację jako beznadziejną właśnie i całkowicie rozpaczliwą, żywienie wobec niej jakiejkolwiek nadziei może się jawić komuś właśnie, zgodnie z tym przywołanym przez panią powiedzeniem, jako przejaw braku rozsądku, czy wręcz głupoty. Stąd to określenie nadzieja matką głupich, ale przecież znamy również inne, takie na przykład jak mieć nadzieję nawet wbrew nadziei, albo nadzieja umiera ostatnia.
Tak.
Jeśli chodzi o nadzieję, to ciekawa jest etymologia tego słowa. Wiąże się ona ze staropolskim czasownikiem o dziwo brzmiącym nadziewać się. Przy czym nadziewać się dla Staropolan znaczyło spodziewać się, że coś, czego oczekujemy, nadejdzie. A więc nadzieja wyraża postawę nie tyle może nawet oczekiwania, a ile spodziewania się, że pewne dobro, pewna sytuacja, pewna okoliczność nastąpi. Nawet wbrew przesłankom, które mogłyby przeczyć takiej możliwości. Karol Tarnowski, profesor filozofii z Krakowa, wyróżnia dwie kategorie nadziei. Jedna z nich, najzupełniej podstawowa, jak twierdzi, dla ludzkiej egzystencji, nazywa ją nadzieją fundamentalną. Jest w jego przekonaniu podobna do fundamentalnej wiary, jaką kieruje się każdy człowiek, niezależnie od tego, jaką wiara ta przyjmuje ostatecznie postać. I Tarnowski twierdzi, że bez takiej fundamentalnej nadziei, czyli innymi słowy mówiąc, życie w kompletnej beznadziei, uniemożliwia w istocie rzeczy człowiekowi jakikolwiek rozwój. Człowiek bez takiej fundamentalnej nadziei nie może zwyczajnie żyć. Natomiast druga właściwa płaszczyzna nadziei może być określona jako posiadanie, czy kierowanie się pewnymi ukonkretnionymi oczekiwaniami odnoszącymi się do pewnych konkretnych dóbr. Przy czym same te oczekiwania nie są jeszcze nadzieją. I tu zwraca się uwagę na to, że nadzieja powstaje z reguły dopiero wówczas w nas, czy taki odruch nadziei artykułuje się w nas, dopiero wówczas, gdy mierzymy się, czy zostajemy poddani jakiejś presji czasu, czy jakiejś próbie, kiedy wkracza w nasze życie określony opór, jakaś forma zagrożenia, które w pewnych okolicznościach przy dużej intensywności przychodzi wręcz w rozpacz. Albo inaczej mówiąc, nieco prościej, kiedy człowiek zostaje postawiony przed ścianą, czy pod ścianą i nic już nie może zrobić, wtedy właściwie pozostaje mieć już tylko nadzieję, że los jednak potoczy się inaczej.
Że ta ściana zostanie zburzona. Po prostu tak. I przejdziemy dalej.
Stąd jednak w nadziei pobrzmiewa, przynajmniej w tych określeniach, które tu pokrótce przedstawiłem, pobrzmiewa taka nuta
naiwności,
liczenia na coś nadzwyczajnego, na rodzaj wręcz cudu, że zdarzy się coś niemożliwego, mimo wszystko.
Tak, czyli mamy tu takie dwie rzeczy. Ta nadzieja taka zwyczajna, wbudowana w człowieka, ta fundamentalna, o której powiedział pan doktor, no i ta taka, która czasami jest matką głupich. Ja jeszcze znam do powiedzenia, że nadzieja jest matką głupich i wynalazków. Coś w tym jest, ponieważ w sytuacji beznadziejnej musimy coś zrobić po prostu. Słucham państwa, panie profesorze, jak to jest z tą nadzieją? Rzeczywiście może ona być taką beznadziejną wiarą w coś, co nie nastąpi. No na przykład w takich sytuacjach, jak tu pan doktor powiedział, kiedy liczymy na to, że wyzdrowieje ktoś albo my, a kiedy diagnozy, tak, to wywołam już do głosu pana profesora, ale pan doktor też się wyrywa, więc muszą panowie ustalić, kto pierwszy.
Zarabia, może się przywitam, dzień dobry.
Witamy serdecznie,
wszystkim
witamy.
Państwa. No przepraszam, że tak się wtrącam, ale właśnie jestem głęboko poruszony, ponieważ całą noc spędziłem na oddziale chirurgii dziecięcej Szpitalu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy i właśnie sił dodawała mi ta nadzieja, ponieważ prosto ze szpitala przybyłam do państwa, a dopiero po informacji...
Dziękujemy bardzo, naprawdę.
Od lekarza, który przeprowadzał operację, że operacja się udała, wszystko jest w porządku i czekamy na wybudzenie tego małego pacjenta. W związku z tym z czystym sumieniem mogłem do państwa przyjść. Ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że no jest wielu rodziców, którzy w tej chwili czekają na tę chwilę. I te sceny, które wczoraj wieczorem miałem okazję obserwować, to chwytały naprawdę za serce. Tam ta nadzieja krąży przez cały czas i wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo potrzebna wszystkim tym, którzy oczekują na to, żeby ich bliscy, tak, ich bliskim przywrócono zdrowie.
Właśnie to, o czym powiedział pan doktor przed chwilą, dobrze odzwierciedla istotę tego stanu, nie wiem jak to określić, tego o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o nadziei. Ja zwrócę jeszcze uwagę na to, że w różnych sytuacjach w różny sposób wyrażamy nadzieję. Na przykład dzisiaj rano wychodząc z domu miałem nadzieję, że szczęśliwie dotrę do rozgłośni radiowej, w której mamy okazję rozmawiać. I to prawdopodobieństwo szczęśliwego dotarcia do rozgłośni jest oczywiście bardzo duże, ale jeżeli dzisiaj wyślę kupon w totolotku i będę miał nadzieję na to, że wygram w kumulacji 9 milionów, to prawdopodobieństwo, że ta nadzieja się spełni, jest mała, ale mimo wszystko podejmujemy tego rodzaju aktywność, czyli na przykład wykładamy własne pieniądze po to, żeby brać udział w loterii, w której prawdopodobieństwo wygranej jest stosunkowo małe.
No to mylimy chyba pojęcie nadziei z naiwnością, nie?
No właśnie tu postawiłam ten problem, kiedy pana nie było. Czy właśnie to jest tak, że ta nadzieja czasami przechodzi w naiwność, bo jeżeli to procentowo można byłoby rozdzielić, no to rzeczywiście jak jest duży procent prawdopodobieństwa, że coś, na co mamy nadzieję, się spełni, no to wtedy mówimy, że to jest ta racjonalna nadzieja. To trochę dziwnie brzmi, to zestawienie tych dwóch słów, ale jak już ten procent jest no bardzo, bardzo malutki, kiedy naprawdę, nie wiem, stoimy przy chorym, lekarze nam powiedzieli, że nie ma już żadnych szans, że ta osoba już jest bardzo chora i mamy przed sobą ostatnie dni życia, no to też mamy nadzieję, cały czas mamy nadzieję, tak? Bo jak powiedzieliśmy, nadzieja umiera ostatnia.
Uruchamiamy instytucję cudu wtedy.
I uruchamiamy instytucję cudu, dokładnie, bo wtedy ten procent, no to już rzeczywiście ktoś by powiedział, no nie możecie już mieć nadziei, bez sensem jest się karmić tą nadzieją, a potem, no właśnie, bo potem przychodzi wielkie rozczarowanie, że to się nie spełnią, bo jak nie wygramy tych milionów, to oczywiście no, też nam jest smutno, moglibyśmy wygrać, ale...
Ale mniej smutno niż wtedy, kiedy oczekiwanie, że na przykład operacja, o której wspomniał pan doktor, się powiedzie, że wrócimy do normalnego funkcjonowania, okazuje się być złudną nadzieją, prawda? Ja tutaj przypomnę, czy przywołam takie doświadczenie, które było udziałem jednego z moich znajomych, który właśnie weszliśmy w ten wątek, czy poruszamy ten wątek nadziei, którą mają na przykład pacjenci w szpitalu i ich bliscy. Otóż przypominam sobie doświadczenie jednego z moich znajomych, który leżąc w szpitalu spytał prowadzącego go lekarza, co ma mu do powiedzenia. I lekarz mu odpowiedział, proszę pana, w świetle wyników badań, którymi dysponuje, pan powinien nie żyć. Więc to jest taka sytuacja, w której właśnie okazuje się, że nie zawsze te twarde dane, którymi dysponujemy, są najważniejszą przesłanką, która decyduje o tym, czy coś się powiedzie, czy też nie.
I to jak to w końcu? Czucie i wiara, czy mędrca, szkiełko i oko?
No pewnie
jedno i drugie.
Pewnie jedno i drugie, tak.
Pani psycholog, czyli... kochana.
Ja tak się w sumie przysłuchuję i zastanawiam się, czy mogłabym coś dodać. Może odnośnie tej nadziei, naiwności. No ja mam takie poczucie, że ta naiwność jest formą nadziei, tylko nie ma w niej takiego poczucia, że jest nadzieją, gdzie to sprawstwo oddajemy całkowicie na zewnątrz i te powody są takie bardziej trywialne, ale i to jest nadzieją. No ja w ogóle się czuję takim pracownikiem nadziei.
O, jak pięknie.
Bo ludzie, którzy przychodzą do mnie, no nie zawsze mają jakąś nadzieję. I tak naprawdę nadzieja nam towarzyszy zawsze. Gdyby nie ona, to byśmy no, w takich przewlekłych stanach depresyjnych funkcjonowali po prostu cały czas.
Albo, przepraszam, że to powiem o tej porze, funkcjonowalibyśmy w lekkiej innej rzeczywistości, dodając sobie różnymi możliwymi procentami.
Albo tak,
uciekalibyśmy gdzieś, żeby po prostu istnieć jakoś tak między słowami.
Mówiąc ładnie, wprowadzalibyśmy element baśniowy do rzeczywistości. Tak
próbowałam tak jakoś dookólnie wytłumaczyć.
Używając określenia Himmelsbacha, bo to oczywiście...
Tak, bardzo dziękuję.
Żeby nie czuć tego smutku, że tej nadziei już nie
tak
ma.
Jest, to, tak jest, jakby sobie tak znieczulić wszystko, ten ból. Mm-hmm. Które mamy i właśnie przychodzą ludzie do psychologa i mówią, niech pan, pani nam coś pomoże, przywróci właśnie nam tą nadzieję, że świat jest piękny i że wszystko jeszcze będzie dobrze.
Oni przychodzą już z nadzieją, że może być lepiej. To takie, no bo też świat jest piękny, to jest takie pojęcie, no, kiedy przychodzą rodzice z nastolatkiem, to rodzice chcą, żeby im naprawić dziecko, a ten nastolat chce, żeby oni w końcu odpuścili i dali pograć więcej i wyluzowali. Ale jeden i drugi ma nadzieję, że coś się zmieni, chciałby.
No właśnie, jak się zderzają takie dwie...
A kto płaci?
Wiadomo. Ale jak się zderzają takie dwa punkty widzenia odmienne, no to i każdy ma nadzieję na swoje, to jak to naprawić, żeby jedno i drugie było zadowolone? To jest dopiero problem.
No jest coś takiego jak uwaga, troska, miłość do drugiego człowieka i taki szacunek dla jego potrzeb. I często jest, bardzo często jest tak, kiedy się o tym powie, no to okazuje się, że rodzice bardziej wyluzują, jak ja na przykład wyluzuję trochę z baśniowymi elementami w moim życiu, bo jest ich za dużo i po prostu się martwią i niepokoją. I gdzieś tam udaje się dogadać. Prawie zawsze. Aczkolwiek są...
Oporne
są
elementy.
Takie sytuacje, gdzie kobiety najczęściej no, w takiej pełnej naiwności przychodzą i tam już no, się nie da pomóc za bardzo.
No właśnie, bo do czego możemy być tak naiwni? Jak sobie myśleć i czekać na cud? Właśnie już mówiliśmy o sprawach zdrowotnych i tak dalej, ale sprawa uczuć jest chyba następną taką sprawą, która bardzo często o naiwność, no nie wiem, dotyka naiwności, tak jak tu mówisz, bo no właśnie, przychodzimy i mamy nadzieję, że stanie się cud i coś się zdarzy i ta druga połowa się obudzi, nas pokocha i w ogóle się zmieni, przestanie pić, przestanie, nie wiem, co jeszcze robić, różne rzeczy i ale, będzie dobrze, prawda?
Ale jeszcze prościej, pani redaktor. No przecież kiedy decydujemy się na bycie z kimś, to mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest w nas gdzieś głęboka nadzieja w to, że nam się uda razem być,
tak,
prawda? Gdybyśmy byli tej nadziei pozbawieni, to właściwie bycie z drugim człowiekiem stałoby się niemożliwe. Oczywiście potem bywa, że się rozczarowujemy, bywa, że doświadczamy czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, ale jednak ta nadzieja jest właśnie punktem wyjścia. To jest ta nadzieja, o której mówił pan doktor Domeracki, jako taki fundament naszej egzystencji, bez której nasze funkcjonowanie w ogóle byłoby niemożliwe.
Z tym, że nadzieja czasem jednak osłabia działanie. Jest takie wschodnie przysłowie, które anegdota czy opowieść o tym, jak mistrz, uczeń pyta mistrza: mistrzu, jak długo trzeba czekać, żeby się coś zmieniło? A mistrz mu mądrze zresztą odpowiada: jeśli chcesz czekać, to bardzo długo. Więc to jest ta
trzeba
kwestia,
pomóc nadziei, tak?
Tej nadziei trzeba pomóc.
Tak jak mówimy, że miłości trzeba pomóc i że w ogóle życiu trzeba pomóc, że i szczęściu trzeba pomóc, prawda? No dobrze, to teraz tak zostaniemy z takim pytaniem, czy tak rzeczywiście należy postępować, a w tle jeszcze kolejne pytanie, ale między innymi pytanie o to, czy mamy nadzieję, że będziemy gdzieś indziej, czy nie mamy tej nadziei, czy uważamy, że wszystko jest tutaj na ziemi, to w kontekście oczywiście święta Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania Chrystusa, w które jedni wierzą, inni nie wierzą. Czy z tą wiarą nam jest prościej, czy trudniej? O tym też za chwilę, a teraz chwilka oddechu i czas na pomyślenie.
Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! A może utrzymać
Tylko ja.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Witamy po przerwie w regionalnym punkcie widzenia. Przypominam, wspaniali goście. Daria Królikowska.
Witam.
Doktor Tomasz Marcysiak.
Dzień dobry.
Doktor Piotr Tomyracki.
Witam ponownie.
I profesor Roman Lepert z nami również.
Dzień dobry ponownie.
Witamy serdecznie i my rozmawiamy o nadziei. To wiadomość dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. I mieliśmy rozmawiać i rozpocząć rozmowę od tej nadziei w wydaniu transcendentnym, czy też transcendentalnym, jak to pan profesor, pan doktor mnie może za chwilę jeszcze bardziej uświadomi, pan, który jest filozofem i etykiem, ale może zanim jeszcze do tego dotrzemy, to doktor Tomasz Marcysiak w przerwie nam powiedział o badaniach, które przeprowadza i może Krzysiusieńko właśnie o tej nadziei w takim wymiarze też ludzkim i materialnym, ale nie tylko materialnym, prawda?
Całkiem krótko, taką metodą, którą staram się upowszechnić, jest autoetnografia, czyli sposób prowadzenia badań, gdzie zarówno badacz, jak i rozmówca tworzą pewną historię, a ja tylko tej narracji nadaję pewien kształt, żeby można było ją upowszechnić. No i szczególnym miejscem zainteresowania są północno-zachodnie obszary naszego województwa, gdzie mamy takie tereny postmigracyjnych społeczności i co ciekawe, sąsiadujące ze sobą wioski są całkiem różne od siebie. W jednej mieszkają migranci powojenni, ekonomiczni, którzy po prostu sprzedając w jednym miejscu ziemię kupowali lepszą po Niemcach ziemię tutaj na tych terenach. A z drugiej są migranci przymusowi z Kresów Wschodnich, całe wsie, które też między którymi jest nasza zdecydowana różnica, więc tu przyjeżdżały całe rodziny z Kieleczczyzny czy z Radomszczyzny i wspierały się, więc mieli nadzieję na to, że nadal są w Polsce, tak, ale już na nowym gruncie będą budowali swoją przyszłość. A ci z Kresów z kolei myśleli, że są wciąż na walizkach, przecież oni dostawali całkiem dobrze wyposażone, super wyposażone gospodarstwa i nawet przez pierwszy rok po wojnie nie byli w stanie uświadomić sobie, że to już jest ich i że Niemcy po to po prostu pewnego dnia nie wrócą. Więc tam ta nadzieja na to, że wreszcie odnaleźliśmy swój kąt, swoje miejsce dla całej rodziny, no była tym motorem, który powodował, że jednak ci ludzie podejmowali trud gospodarki, często się na tym nie znając, bo to byli i rzemieślnicy, i lekarze, tak, i nagle dostawali zupełnie inny warsztat, ale przetrwali, tak. To są interesujące, bardzo ciekawe, interesujące historie, które udaje mi się, na szczęście, dzięki moim rozmówcom spisywać. I może ukaże się jakaś interesująca i również bogato ilustrowana publikacja z tego tematu.
Właśnie, bo powiedzmy, że jest też drugi mistrz, czyli fotografik, reportażysta właściwie, fotografik.
Tak, to wspólnie z Darkiem Bareją tworzymy takie fotostory po prostu. Tak. Mam tę pewną wątpliwość, czy aż tak szczegółowo opowiadać o tym, bo jak mieszkańcy tych wiosek oprowadzają mnie po swoich stodołach, strychach, czasami opuszczonych domach, które z zewnątrz wcale nie wyglądają na opuszczone i pierwsze ślady, które zostawiamy na schodach, są nasze od wielu, wielu lat, żeby tam przypadkiem nie przyszło grono turystów i chciało zobaczyć to samo. Czuję się naprawdę jak archeolog, który pierwszy raz odkrywa pewne rzeczy po wielu,
wielu
latach.
No to takie inicjacje to naprawdę pozazdrościć. Mm-hmm. Drodzy Państwo, teraz troszkę pofilozofujmy i zastanówmy się, czy ta nadzieja to również może być nadzieja na to, że nie całkiem o nas zapomną. Czyli jest oczywiście łacińskie powiedzenie na polski, tłumacząc, nie wszystek umrę, nie wszystek odejdę, będą jakoś o mnie pamiętać, a ludzie, którzy są wierzący, będą za chwilę święta Wielkiej Nocy, które są najważniejszym świętem w kalendarzu liturgicznym chrześcijan, no właśnie niosą nadzieję na zmartwychwstanie, czyli na to, że my będziemy trwać w innym wymiarze. Każdy rozumie to po swojemu, bo to przekracza nasze ludzkie myślenie, więc rozumujemy na ten temat i różnie, ale no mamy nadzieję, że nie skończymy się na tym świecie. Czy te nadzieje są zupełnie różne? Czy można żyć bez takiej nadziei, że rzeczywiście no wszystko się kończy i my się też pewnego dnia skończymy, brzydko mówiąc, czyli nasza historia się skończy. Czy to wpływa jakoś na nas stresująco, czy nie? Czy łatwiej być religijnym i wierzyć, że będzie ciąg dalszy, czy to jest trudniejsze? Panie doktorze, może najpierw od filozofa rozpocznijmy. Jak pan to widzi?
Odpowiedź typowa dla filozofa czy naukowca jest taka, że to zależy. Oczywiście,
no właśnie,
tego, w
tak
jakim układzie odniesienia rozpatrujemy taki problem. Jednym rzeczywiście wiara przemnaża nadziei, a inni z kolei a priori odrzucają wiarę, twierdząc, że nie potrzebują ją do tego, żeby w miarę szczęśliwie umościć się w tym doczesnym żywocie. Niektórym wręcz wiara dodatkowo przydaje kłopotu czy frasunku, w związku z tym nie niesie takiej nadziei, jakiej można byłoby się po niej spodziewać, a są z kolei tacy, dla których jedyną, czy główną, albo najważniejszą treścią życia jest ta właśnie wiara, która innym takiej nadziei nie daje. Nie bez powodu zresztą, szczególnie teologia średniowieczna, chrześcijańska teologia, utworzyła obok cnót nazywanych etycznymi, także wąski zespół cnót nazywanych teologalnymi. I to jest taki triumvirat nieśmiertelny, po dzień dzisiejszy uczony w katechizmach i na lekcjach religii w szkole, że do najważniejszych cnót należą obok nadziei także wiara i miłość. I to przedziwnie, przeplatają się ze sobą te trzy modelowe cnoty teologalne, a teologalne dlatego, że rozważane są one w kontekście religijnym, a nie doczesnym. Religijnym z kolei w tym sensie, że traktowane są one jako cnoty wlane, jak się mówi w tym żargonie teologicznym. Wlane to znaczy udzielone przez samego Boga człowiekowi. Pokazuje to bardzo ciekawie wymiar, jaki przykładali już średniowieczni teologowie do wszystkich tych cnót, łącznie z nadzieją, choć trzeba zauważyć, że nadzieja nie jest tu wymieniana jako najważniejsza, bo najważniejsza, twierdzi się, jest pośród wiary i nadziei miłość. A więc nadzieja funkcjonuje tutaj w służbie wiary, a szczególnie w służbie miłości. Natomiast wyjątkowość czy szczególność tych cnót teologalnych polega na tym, że w istocie rzeczy nadzieja na życie wieczne, na zbawienie, na przebywanie po śmierci we wspólnocie z Bogiem, świętymi, z aniołami, jak to przekazuje treść wiary chrześcijańskiej, jest nadzieją przekraczającą możliwości człowieka. Człowiek nie jest w stanie sam z siebie takiej nadziei, takiej wiary, a także takiej miłości wyartykułować. Stąd mądrość teologiczna kładzie nacisk na to, że tego rodzaju nadzieję, to znaczy nadzieję na życie wieczne z Bogiem, może w człowieku zaszczepić sam Bóg. I dopiero wtedy człowiek ożywiony taką nadzieją może się nią w swoim życiu kierować. Z tego by wynikało, że nadzieja tak pojęta jest, mówiąc znowu językiem teologii, łaską, którą dotyka człowieka Bóg, a zatem ten człowiek, który taką łaską nadziei na zbawienie, na życie wieczne nie jest dotknięty, musi sobie radzić w swoim życiu inaczej. I tu zupełnie poza tym kontekstem, bardzo ciekawie do tej kwestii odwołuje się z zupełnie innej perspektywy Samuel Beckett, u którego w pamiętnym Czekając na Godota, w jednej z wypowiedzi występujących tam bohaterów, Wladimira mianowicie, wyczytujemy takie znamienne słowa, które znakomicie mogą charakteryzować nadzieję w kontekście życia wiecznego, że jest to mianowicie nieupadanie na duchu wbrew wszelkim okolicznościom. A zatem nadzieja tak pojęta jest pewnego rodzaju pociechą, którą wlewa w człowieka Bóg. Chociaż warto tu zauważyć w tym kontekście, że w jednym ze swoich ostatnich wywiadów przed śmiercią profesor Zbigniew Religa, pytany o to przez dziennikarzy, właściwie dopytywany usilnie, czy pan profesor weryfikuje w kontekście zbliżającej się śmierci związanej z ciężką chorobą, jaką wówczas przebywał, profesor Religa, czy pan profesor weryfikuje swoje poglądy na życie po śmierci, a jak wiadomo, profesor Religa w tej mierze był, najłagodniej mówiąc, agnostykiem, to profesor Religa odpowiedział, że w jego najgłębszym przekonaniu, nie tylko jako człowieka, ale także naukowca, żadnego człowieka, a jego w szczególności, nic po śmierci już nie czeka, ponieważ wszystko, co człowiek może, cały horyzont jego życia, jego pamięci, jego funkcjonowania, jego dążeń, rozpoczyna się i domyka wraz z momentem narodzin i śmierci, już tu na ziemi.
No tak, i to jest jeden punkt widzenia, a jak przed chwilą też mówił pan, jest inny, czyli ta nadzieja na to, że jednak możemy w jakiejś innej formie przetrwać, bo chyba...
Podobnie do profesora Religi uważał profesor Wetulani,
którego już nie ma z nami,
kiedyś powiedział w rozmowie ze swoim synem, że kiedy zapytał go syn, czy faktycznie po drugiej stronie już nic nie ma i jak to jest. Mówi, że człowiek jest jako ołówek. Jak się wypisze, się po prostu pewnego dnia kończy i ołówka nie ma. No szkoda, że profesor tak nieoczekiwanie nie zdążył tego ołówka z siebie nam jeszcze dać. No ale to jest zupełnie inna sprawa. No takie podejście jest też mi bliższe. Ale cóż, czas świąt udziela się wszystkim i pewnie taka refleksja nad tym, czym jest nadzieja, czym jest wiara i czym jest miłość, wlane w nas lub nie, tak, jest doskonałym momentem, żeby się nad tym zastanowić.
Tak, ale nawet w tej wypowiedzi pana doktora był taki ślad, który świadczy o tym, że musimy tej nadziei pomóc, prawda? I to jest to, co też wcześniej zostało powiedziane, że Bóg wlewa w nas tę łaskę nadziei, czy łaskę miłości, czy łaskę wiary, a my, mówiąc o nadziei, musimy no, tę kropelkę przejąć i coś z nią zrobić, a nie do tego na przykład służą nam, do wyjaśnienia takich rzeczy służą nam przypowieści biblijne, czyli Nowy Testament, gdzie mamy powiedziane przypowieści o talentach i wiele innych, prawda, że to nie jest tak, że my mamy czekać i stać i może na nas spadnie coś i nic już więcej do nas nie należy. Dopiero wtedy musimy coś zacząć czynić z tym. Bo jak nic nie czynimy, zakopiemy i czekamy, aż samo zakwitnie, no to nie zakwitnie. Czyli jednak...
Odwołując się do biblijnej, czy może ewangelicznej metaforyki, to można by tutaj przywołać tą metaforę ziarna, która wszystko zależy od tego, na jaki grunt padnie.
Trafi, tak?
Czasami wyda owoc, a czasami nie. Więc z tego punktu widzenia to rzeczywiście zależałoby to od tego, czy ta łaska, która jest w nas wlewana, trafi na właściwego odbiorcę. No to rzeczywiście bardzo skomplikowany problem. Ja akurat należę do tych, którzy takiej łaski są pozbawieni, którzy podobnie jak profesor Religa skłonni są twierdzić, że właściwie to wszystko, co nam się przydarza, zamyka się w naszym ziemskim życiu. Czyli gdyby odwołać się do tytułu książki Władysława Kunickiego Goldfingera, to byłoby to takie zmierzanie znikąd donikąd, prawda? Z takim no właśnie okresem pobytu tutaj na ziemi, w trakcie którego możemy oczywiście zrobić wiele dobrych rzeczy. Możemy z jednej strony sami żywić nadzieję, ale z drugiej strony tą
dawać
nadzieję...
Dawać ją innym, bo
tą
ten
nadzieję
aspekt
dawać
jeszcze
innym.
Chciałam podkreślić
i
właśnie.
Tutaj, i tu przywołałbym z kolei tytuł innej książki psychologicznej, która ukazała się w latach 90. i wtedy cieszyła się sporym zainteresowaniem. Mam na myśli książkę Zbudzenia, które pozwalają żyć. I nadzieję skłonny byłbym traktować właśnie jako jedno z takich złudzeń, dzięki któremu żyje nam się łatwiej.
Mm-hmm. Państwo pewnie notują tytuły tych wszystkich książek.
Pobiegną
do księgarni.
Być
czemu
może
nie?
Albo do biblioteki.
To są dobre lektury na czas wolny. Złudzenie, które pozwala żyć, czegoż potrzeba więcej. Właśnie tego nam potrzeba. Ale to... ta zagadka nieśmiertelności na przykład, to pamiętają państwo, nie wiem, czy pamiętają taki film niesamowity, ale i też taka potrzeba w człowieku, jest coś takiego. Człowiek ma jakąś taką wiarę w nieskończoność, bo nie chcemy, żeby to życie się skończyło, chociaż niektórzy mówią, że już jak żyją tak bardzo długo, że już właściwie wystarczy, ale nie chcemy, żeby miłość się skończyła, nie chcemy, żeby coś, co jest dobrego i co nam przynosi szczęście i satysfakcję, to nie chcemy myśleć o tym, że będzie jakaś ściana, że będzie jakiś koniec i to się kiedyś skończy. Chcemy myśleć, że to będzie nieskończone. Mamy coś takiego w sobie.
No co, jest ta iskra. Zastanawiam się ze studentami czasami na zajęciach, zadaję takie pytanie, co odróżnia człowieka od zwierząt. I dochodzimy do wniosku, że człowiek zadaje pytania. I kończy się w momencie, kiedy przestaje te pytania zadawać, nie ma żadnej autorefleksji. I jako przykład podaję tutaj doskonałą, uważam, że top of the top książkę, moją ulubioną zresztą, George'a Herberta Wellsa, Wehikuł czasu, w którym główny bohater tak płynie 80 tysięcy lat w przyszłość i nagle spotyka ludzi, którzy nie wiedzą skąd pochodzą, nie wiedzą dokąd zmierzają, pozbawieni są uczuć i nie zadają absolutnie żadnych pytań. I on dla nich jest tą nadzieją, tak? Pojawił się ktoś z zewnątrz, który zaczął w nich wzbudzać wątpliwości, tak? I zaczęli się sami zastanawiać nad sensem swojego istnienia i podjęli walkę, ale tego nie będę państwa, kto się mówi dzisiaj ładnie spoilerował, proszę do tej lektury dotrzeć lub do filmu, polecam zresztą pierwszą ekranizację.
Daria,
ja tak
myślisz?
Odnośnie tej wiary, tak już dużo wcześniej powiedziałeś, czy co ona nam daje, jakby tak trochę zrozumiałam, czy pomaga, czy nie pomaga i odnośnie tych pytań, no to ja bym chciała tak dorzucić swoje dwa słowa, że to faktycznie zależy i mam takie doświadczenia niestety coraz częstsze, że im więcej, to będzie dosyć kontrowersyjne, co powiem, im więcej w takiej wiary, tej łaski, tym mniej tego zadawania pytań.
No bo to już jest taka odpowiedź totalna właściwie.
Znaczy, ja, nawet nie chodzi mi w kontekście tego, co dalej po śmierci, ale w ogóle, jak coś się dzieje takiego niefajnego, niekomfortowego dla nas, no to zdarza mi się słyszeć nawet takie odpowiedzi, że no Bóg tak chciał, bo gdzieś tam jest zapisane i jakby nie zadaje sobie pytania, czy ja coś mógłbym zrobić jeszcze, żeby było inaczej, tylko jest oddelegowanie odpowiedzialności za to wszystko, co się dzieje, że tak powiem, do góry i koniec. I w tym momencie się pytania kończą. I to jest wygodne. I tak patrząc,
no to jest to zakopanie talentu po prostu, czyli że ktoś za nas coś zrobi, prawda? Albo tak już zostało, tak. Jeżeli chodzi się po cmentarzach i ogląda się pomniki różne i się czyta takie zdanie, na przykład przy grobie dziecka, Bóg tak chciał, no to rzeczywiście coś się dzieje dziwnego z człowiekiem.
Czy to czasami też pomaga, jak już jest faktycznie taka tragedia,
żeby się pogodzić,
zamiast ciągle sobie zadawać to pytanie,
dlaczego? Dlaczego to mi się stało?
Tak. Natomiast w momencie, kiedy w ogóle nie zadajemy sobie pytań, w ogóle nie analizujemy tego w żaden sposób, tylko od razu delegujemy, bo po prostu Bóg tak chciał i koniec, no to
bardzo mądrze tutaj mówił ksiądz Kaczkowski, świętej pamięci. Zresztą i ostatnia jego książka, już sam tytuł mówi: czekam na was, ale zbytnio się nie śpieszcie. Więc mamy czas.
No i jeszcze nawiązując do tego przekonania, o którym pani Daria mówiła, to tutaj moglibyśmy użyć takiego rozróżnienia na istoty zewnątrzsterowne i wewnątrzsterowne, klasycznego psychologicznego rozróżnienia. No i oczywiście to przekonanie, które tutaj pani przywołała, wyrażone no chociażby słowami Bóg tak chciał, może być charakterystyczne dla osób, które są skłonne lokować przyczyny tego, co im się przydarza poza sobą, prawda? I wtedy oczywiście nieważne, jaką to przybiera postać, istotne jest to, że my lokujemy no właśnie poza sobą powody, dla których na przykład tak postępujemy, dokonujemy takich wyborów, czyli krótko mówiąc, przestajemy być panami własnego życia. Pozbawiamy się w ten sposób również pewnie nadziei.
Pozbawiamy się wolnej woli. To być dla może. Tych, którzy są wierzący, aby też o tym pamiętać, że dostali wolną wolę i to, co czynią i robią ze swoim życiem, to jest ich sprawa i nie mogą tego, tak jak powiedziałaś, wyrzucać do góry, bo po prostu to już od nas zależy, co z tym wszystkim robimy. Kończymy dzisiejszy program z wielką nadzieją, że daliśmy Państwu trochę nadziei i też z takim stwierdzeniem, żebyśmy pamiętali, że mamy my nadzieję, ale żebyśmy byli też nadzieją dla innych, bo to jest zespół Ira śpiewał przed kilkunastoma minutami o tym, że ma wiarę w ludzi. Właśnie, to też jest bardzo dobra nadzieja, która nam powinna przyświecać, a więc idąc za tymi cnotami, które dziś usłyszeliśmy, to życzę Państwu nadziei, miłości i wiary, że jednak jesteśmy dobrymi ludźmi i przynajmniej bądźmy nimi. Bardzo dziękuję. Daria Królikowska, Tomasz Marcysiak, dziękuję. Piotr Domeracki, Roman Lepert.
Dziękuję
serdecznie. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Polskie Radio 5.